Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pil. Proszę Państwa, jeden z Panów był tak uprzejmy i przesłał mi link do pracy naukowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, niejakiego Macieja Kalwasińskiego. Tytuł tej pracy: bezpośrednie inwestycje zagraniczne Chin w Polsce, problem rzeczywistej skali inwestycji. Można by sądzić, że prosta sprawa. Nie, proszę Państwa. Nie ma nic prostego. Ja nie będę oczywiście tego czytał Państwu, bo to już pewnie nie ma sensu. No, mimo tego, że to są, że to są wiadomości gospodarcze, to i tak podejrzewam, że nikt by tego nie przeczytał. Bo to jest opracowanie po pierwsze duże, bardzo szczegółowe i z tego opracowania naprawdę wynika tylko tyle, że w mojej opinii wynika tylko tyle, że nic nie wiadomo. Naprawdę. Możecie mi Państwo wierzyć. Tutaj ten pan Kalwasiński w dużej mierze analizuje globalną ekspansję Chin. Oczywiście, jak zwykle, przeczytaj tylko jedno zdanie. Globalnej ekspansji Chin z niepokojem przyglądają się rządy i obywatele innych państw, w tym demokratycznych krajów Zachodu. To jakby to zdanie jest takim zdaniem kluczem, które definiuje sposób podejścia tego człowieka, autora, do sprawy chińskich wizów. Bo przecież w końcu o tym mówię. I tutaj dlaczego nic nie wiadomo na ten temat. Z wielu powodów. To jest kilka płaszczyzn. Tutaj zacytuję tego człowieka. Zbieraniem i rozpowszechnianiem danych dotyczących wizów zajmuje się wiele podmiotów w Europie, na przykład. UNCTAD, czyli United Nations, Eurostat, OECD, MFW, ECB, czyli Europejski Bank Centralny, MFW, to wiadomo. No właśnie, więc każdy stosuje własną metodologię. Cytuję znowu zdanie. W Polsce wyżej wymienione organizacje polegają na wyliczeniach na NBP, a United Nations CTAD publikuje również dane opierające się na wyliczeniach chińskich instytucji rządowych. I teraz znowu cytuję. Obok podmiotów publicznych zbieraniu danych dotyczących chińskich wizów przekrojów sektorowych i geograficznych zajmują się również podmioty prywatne, firmy doradcze, na przykład PricewaterhouseCoopers, środki analityczne Rhodium Group czy Heritage Foundation, podmioty należące do grup medialnych tworzących komercyjne bazy danych, na przykład FD Markets, Thomson Reuters, DataStream. No właśnie. Żadne z wymienionych źródeł nie zapewnia jednak kompletnych i wiarygodnych danych o napływie chińskich wizów do poszczególnych krajów świata. Jasne? No. Kolejne zdanie. Kalkulacje są sprzeczne, wybrakowane lub wręcz nieprawdziwe. Jest to szczególnie problematyczne w przypadku państw niewielkich lub takich, gdzie zaangażowanie przedsiębiorstw Chin jest mniejsze. Do takich właśnie należy Polska. No i teraz tak. Znowu cytat. Wyrywam zdania, bo to nie ma sensu czytania wszystkiego, bo to jest zupełnie bez sensu. Chińskie dane. Powszechnie wykorzystywanym źródłem w badaniach naukowych dotyczących chińskich wizów w Polsce są dane zbierane i udostępnione przez Ministerstwo Handlu HR, czy czyli Mowką. No i no i no i właśnie Mowką razem z NBS-em oraz agencją wchodzącą w skład Ludowego Banku Chin publikuje te dane. Plus jeszcze z SAFE-em, czyli State Administration of Foreign Exchange. I publikują biuletyn, na który tutaj często się powołuje ten człowiek, ale dostęp do biuletynu jest bezpłatny, ale utrudniony. Dokument jest publikowany na chińskiej stronie Ministerstwa Handlu. No a facet się bierze za chińskie wizy, ale nie zna chińskiego. Można powiedzieć, że ja też biorę się za Chiny, nie znam chińskiego, ale ja nie jestem naukowcem. No i ostatnie dane, były te do 15 roku, były dostępne w języku chińskim i angielskim, ale ostatnio od 16 są publikowane tylko w chińskim. I tutaj dochodzimy do pewnej granicy, do pewnego problemu. Tego problemu, tego całego opracowania. To opracowanie, dane tego opracowania kończą się na 16 roku. A ci mamy 19, więc delikatnie mówiąc zdezaktualizowane. No ale cóż. No i tutaj te... No ciągle ten człowiek powtarza, że ten chiński biuletyn jest dostępny jedynie w języku chińskim. Chiny zachowują jednak podstawowe standardy międzynarodowe określone w dokumencie OECD Benchmark Definition of the... No i tutaj się definiuje, co to znaczy pod pojęciem BIS rozumieją obecnie co najmniej 10% głosów w zagranicznych przedsiębiorstwie przez inwestora krajowego, objęte przez inwestora krajowego zarówno w formie inwestycji typu Greenfield, jak i fuzji przejęć. To jest definicja MAFCOM-u z 15 roku. Całkowita na koniec roku, na koniec 16 roku, powiedziałem, to jest zdecydowany minus tego opracowania. Na koniec 16 roku skumulowana wartość chińskich wizów za granicą wynosiła 1 360 000 000 000 dolarów. Dla porównania, 14 lat wcześniej, w 2002 roku, to było prawie 30 miliardów dolarów. 14 lat później, 1 360 000 000 dolarów. Widzicie Państwo różnicę? No, i to jest szóste, znaczy w 16 roku Chiny zajmowały szóste miejsce na świecie, jeśli chodzi o eksport kapitału. Znaczy to była skumulowana wartość. Natomiast w 16 roku wartość chińskich inwestycji tylko w 16 roku osiągnęła poziom 196 miliardów dolarów. Teraz wracamy do, a znaczy może jeszcze nie, jeszcze jednak, bo tutaj no cały czas mowa jest nie o Polsce, a o chyba znacznie szerzej, że właśnie według danych z 16 roku ponad 71% chińskich wiz zostało ulokowanych w trzech centrach offshore: Hongkongu, Wyspach Dziewiczych i Kajmanach. Proszę Państwa, powtarzam jeszcze raz. Łącznie ponad 71%, dokładnie 71,40%, a wizów zostało ulokowanych w trzech centrach handlowych. Znaczy przeszło przez trzy centra handlowe. Przez Hongkong, Wyspy Dziewicze i Kajmany. Wiecie Państwo, co to są Wyspy Dziewicze i Kajmany? To są raje podatkowe. Z tym, że przez Hongkong przeszło 58% ponad, Wyspy Dziewicze 6%, lekko 6% i przez Kajmany prawie 7%. W sumie to daje 71,4% wszystkich wizów. Na cały pozostały świat przypada 28,6%, dobra? I to oczywiście on tutaj to wszystko przeflancowuje, mówi dlaczego tak jest. Fajnie, no bardzo ładnie, tylko że co to ma wspólnego akurat z Polską? Niekoniecznie. No ale... Po stronie polskiej, tutaj dalszy ciąg, po stronie polskiej za publikację danych o wizach odpowiada Narodowy Bank Polski, dochowuje międzynarodowych standardów, stosując wytyczne właśnie z tego ACDBN for Definition of FDA. Bardzo pięknie, no i no i NBP zaznacza, że standard statystyki inwestycji bezpośrednich dopuszcza różne metody zbierania danych i wyceny aktywów. Między innymi występują zatem różnice będące wynikiem zastosowania odmiennych metod. No. Tak. I tutaj zaczynają się schody, bo co to znaczy inwestycje właśnie w Polsce? Przedmioty bezpośrednio z Chin, podmioty bezpośrednio z Chin, podmioty pośrednie, więc właśnie Polski Bank Centralny, i tutaj cytuję, wiem o tym, widziałem już wcześniej, reportuje o wielkości napływów BIS do Polski, stanie zobowiązań Polski z tytułu BIS, o dochodach zagranicznych inwestorów z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału w postaci BIS-u, ale problem polega na tym, że chodzi tu o podmioty bezpośredniego inwestowania. To znaczy, jeśli na przykład Bank of China, który istnieje w Polsce od kilku lat, jest oddziałem z Luksemburga, Bank of China z Luksemburga, i nie ma bezpośredniego powiązania z Bank of China w Chinach, to nie jest inwestycja chińska. To jest inwestycja z Luksemburga. I tak jest ze wszystkim. Dokładnie ze wszystkim. Dlatego też, między innymi dlatego też, jest, tych powodów jest bardzo dużo. Ale tutaj zdanie wyciągam. Dane publikowane przez NBP wyraźnie różnią się od przedstawionych w kolejnych edycjach biuletynu chińskiego. Różnice sięgają od 5 do 220 milionów dolarów rocznie. Polski Bank Centralny zdecydowanie częściej wykazywał dezinwestycje 5 lat w ciągu ostatnich 10 lat i 4 razy w ostatnich 5 lat wobec takiego, wobec jednego takiego odczytu strony chińskiej. I teraz dochodzimy jakby do meritum. Tutaj są podane dane przez podawane dane NBP-u i MAFCOM-u, chińskiego MAFCOM-u i polskiego NBP-u. Tabela numer 3. Bizy napływające do Polski w latach 2007-2016 w milionach dolarów. No i właśnie w podziale na te dwie organizacje, które to liczą, NBP i MAFCOM. Więc w 2016 roku NBP wykazał superatem, czyli spadek inwestycji do pozycji minus 29,2, a MAFCOM wykazał spadek inwestycji na minus 24,11 miliona dolarów. To jest jedna sprawa. Bywają, znaczy są oczywiście, na przykład w 2014 roku było NBP mówił, że bizy napłynęły w ilości 83,9, a MAFCOM zraportował, że te bizy do Polski to było 44,17. Jest różnica, połowa. No ale cóż. No i stan zobowiązań Polski wobec Chin z tytułu bizów to już nas specjalnie nie interesuje. No i właśnie, i teraz na przykład, jako że Hongkong jest tym takim najważniejszym miejscem offshore, z którego rozpływają się po świecie chińskie kapitały, więc tutaj jest w tabela numer 5 napływ kapitału z tytułu bizów do Polski z Hongkongu i stan należności tam Polski z tytułu bizów wobec Hongkongu. No więc to jest ciekawie, bo w 2015 roku to było plus 159 milionów dolarów, w 16 minus 63,9 miliona dolarów. Za stan należności to był 351 milionów dolarów w stosunku do Hongkongu. Tak, także tak to wygląda. I teraz tak, tabela numer 6. Stan zobowiązań z tytułu BIZ-u w Polsce wobec kraju siedziby podmiotu dominującego na końcu roku według NBP. W 15 roku to było z Chin 928 miliardów dolarów stan zobowiązań, a w 2016 588 miliardów zobowiązań. Z Hongkongu to było w 15 518 miliardów, a z Chin 287 miliardów. Także no, na przykład jak to wszystko jest rozbieżne, to tutaj w tabeli numer 7 podany jest stan zobowiązań z tytułu BIZ-ów w Polsce wobec Chin w latach 13-16. I teraz tylko NBP według jednego, według kraju inwestora bezpośredniego, czyli czyli IIC, NBP według IIC, w 15 to było 217, ponad 217, a w 16 190. Natomiast według kraju podmiotu kontrolującego, czyli UIC, to było 927 w 15 i 588 w 16. Czyli innymi słowy, tak naprawdę trzeba było sumować te dane NBP-u według IIC i plus dane NBP-u według UIC. Tak mi się wydaje, ale to oczywiście wcale nie jest koniec. Nie jest, to nie tak musi być. Ten Kalwasiński jeszcze mówi o Polskiej Agencji Informacji Inwestycji Zagranicznych PAIS, która już w tej chwili nie istnieje, tylko się nazywa Polską Agencją Inwestycji i Handlu PAIH. To tutaj to jest w ogóle już jest jeden wielki kit, albowiem ci ludzie opowiadają takie bzdury, że to się w głowie nie mieści. Na przykład w styczniu 2018 roku PAIH miała w swoim portfelu 11 chińskich inwestycji łącznej wartości 1 270 000 000 euro. Ale te dane można traktować tylko pomocniczo, jako wcześniejszą zapowiedź potencjalnych inwestycji. Poziom wstępnego zainteresowania inwestorów lokowaniem kapitału w Polsce. Tak, no więc i tutaj jeszcze oczywiście są dane, jest kolejna część tego artykułu. Dane publikowane przez podmioty prywatne, no i tutaj się znowu zaczyna. Jak to ci prywatni to widzą. Proszę Państwa, dlaczego ja to o tym mówię? Dlatego, że ja zdaję sobie sprawę, ja widziałem wcześniej o tym, że chińskie inwestycje w Polsce niekoniecznie przychodzą bezpośrednio z Chin kontynentalnych, tak jak powiedziałem. Bardzo często są to inwestycje chińskie, ale przychodzące z różnych miejsc na świecie. Ja już nie wspomnę o Hongkongu i tych wyspach dziewiczych i tam Kajmana, ale z całej Europy. To jest dokładnie taka sama sytuacja, jaka jest z Izraelem. Izrael, ja podejrzewam, że Chińczycy wzorują się wręcz na żydowskich danych z Izraela, na żydowskim sposobie, może nie żydowskich danych, żydowskim sposobie podejścia do inwestycji zagranicznych, albowiem Żydzi, jak Państwo wiecie, są obecni w wielu miejscach na świecie, mają bardzo duże kwoty do dyspozycji. Wręcz po 89 roku rząd Izraela stworzył linię kredytową, nie wiem, czy Państwo o tym wiecie, linię kredytową dla przedsiębiorstw izraelskich, które miałyby inwestować na bardzo korzystnych warunkach, które miałyby inwestować w Europie Środkowo-Wschodniej, w szczególności w Polsce. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest ta, że różne łachudry żydowskie z różnych miejsc na świecie zleciały się jak sępy do ciała Rzeczpospolitej i wyszarpywały co smakowicze kawałki. Nie mówiąc o tym, że są żydowskie, że izraelskie, nie, skąd. Argentyńskie, brazylijskie, belgijskie, holenderskie, włoskie, niemieckie, co, gdzie tam już człowiek życzy. Ja nawet dzisiaj słuchając jednego z prominentnych ludzi na YouTubie, przedstawicieli jakiejś tam organizacji, jakiegoś tam ministerstwa, chyba handlu, dowiedziałem się właśnie o takich historiach, że znaczy, jakieś nazwisko padło żydowskie i Polak, że to jest Polak i polska firma. No więc, no to widzicie Państwo. Dokładnie taka sama sytuacja. Więc dlaczego o tym mówię? O tych żydowskich inwestycjach w Polsce. Dlatego, że wcale bym się nie zdziwił, naprawdę, zupełnie bym się nie zdziwił, gdyby Chińczycy, wiedząc o tym, że są trefni na całym świecie, tak jak Żydzi są trefni, poszli żydowską drogą ukrywania swojej tożsamości. A czy to ma sens? Tak, oczywiście, to ma sens. Podobnie jak i Żydzi. A to, co robią Żydzi, to ma sens. Ja wiem o tym, że polski rynek nieruchomości jest praktycznie w 80% opanowany przez żydostwo, które przyszło z kapitałem nie z Izraela wcale, nie, z Europy Zachodniej. Tak, proszę Państwa. To są przedsiębiorstwa różne. Hiszpańskie, holenderskie, belgijskie. Kapitał, proszę Państwa, neutralny, prawda? No tak. No właśnie, więc dokładnie taka sama sytuacja jest w przypadku Chin i podejrzewam, że Chińczycy po prostu skopiowali żydowski sposób podejścia, bo mieli, teraz już nie, teraz już to się jakby, teraz już to się zdezolowało. Ta sytuacja się zmieniła, teraz już nie muszą ani nie chcą takich kombinacji robić, ale w pewnej części, w dalszym ciągu tak się dzieje. Także tak to wygląda. Jak Państwo widzicie, nawet tylko pobieżna analiza tego pozwala na końcówka tego artykułu, zakończenie, to jest ciekawe. Punkt czwarty, zakończenie. Przeprowadzona analiza źródeł danych pozwala odrzucić przydatność statystyk o wielkości chińskich biz w Polsce publikowanych, przygotowywanych przez MAFCOM, NBS i SAFE w biuletynie oraz bazy CGIT prowadzonej przez The Heritage Foundation wraz z The American Enterprise Institute. Pozostałe są cennymi, choć niekompletnymi źródłami informacji na ten temat. Szczególnie godne polecenia są dane publikowane przez OECD, a zbierane przez NBP dotyczące kraju pochodzenia podmiotów kontrolujących inwestorów bezpośrednich, a do analizy sytuacji bieżącej bazy bezpłatne, odpłatne FDA Markets i Thomson Reuters Data Stream. No i tutaj jest pod spodem tabela. Główne zalety i wady porównywanych źródeł informacji na temat chińskich miejsc w Polsce. No i tutaj można się na ten temat przyglądnąć temu wszystkiemu. No i i tak to wygląda. Oczywiście wady chińskich, pierwsza podstawowa wada chińskich danych to metodologia w języku chińskim. Panie, po co się pan bierze za takie rzeczy, skoro dla pana to jest podstawowa wada? Człowieku, zastanów się, co robisz. No ale widocznie, czy ja kiedykolwiek narzekam na to, że nie znam chińskiego i to jest dla mnie jakiś problem? No przecież to, no gdyby to był dla mnie problem, to bym w ogóle przestał się tym zajmować, tym, co robię. No ale cóż, ja nie jestem naukowcem. Ja jestem tylko człowiekiem, który próbuje Państwu przekazać jakąś odrobinę wiedzy na temat Chin. A tacy jak pan Kalwasiński są naukowcami. Tak, no właśnie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.